14 kwietnia w kalendarzu, czyli środa. To jest podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Wereński, kłaniam się i zapraszam. Za chwilę między innymi o wiosennej zimie, gorączce na granicy ukraińsko-rosyjskiej, a także o obostrzeniach, również w kontekście majówki. No a skoro dziś środa, no to u nas też tematy zdrowotne. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka? Zostańcie z nami i posłuchajcie, jaki to był dzień. Jak już wspomniałem, mamy 14 kwietnia, no i co by nie mówić, raczej nie jest to data, która kojarzy nam się z zimą, śniegiem i niską temperaturą. No niestety czasy mamy dziwne i nieprzewidywalne, no to i pogoda płata figle. To nie jest dobry czas na wędrówki po Tatrach, ostrzegają ratownicy Topr. W góry wróciła zima, sypie śnieg i ta śnieżna pierzynka może być grubsza nawet o, uwaga, pół metra.
Nie polecamy wyjścia w takie wyższe partie, przyjemności żadnej. Te warunki będą się z dnia na dzień pogarszały. Zobaczymy, co jeszcze jest zagrożeniem lawinowym. Na razie mamy drugi stopień, no ale to też należy pamiętać, że to nie jest niski stopień, to jest jeden z takich stopni, gdzie zdarza się najwięcej wypadków. To już wybiera się wyższe partie i rzeczywiście musi iść, no to należy pamiętać o ABC lawinowym, czyli detektor sonda łopatka, umiejętność posługiwania się takim sprzętem i tak samo rakiczek.
Przypomina o tym ratownik dyżurny Topru Edward Lichota. Poprzedniej nocy w Bieszczadach spadło około 8 cm świeżego śniegu. Powyżej granicy lasu obowiązuje tam drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zimowe ostrzeżenie pogodowe także z południa województwa śląskiego. Służby kryzysowe tamtejszego wojewody ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu do co najmniej czwartkowego wieczora. Nasz reporter Marcin Buczek sprawdził, gdzie można się spodziewać intensywnych opadów.
To cztery górskie powiaty, czyli Bielsko-Biała i okoliczne miejscowości, a także rejony Cieszyna i Żywca. W tej chwili śnieg już tam pada, w Szczyrku jest go około 20 cm, a wysoko w górach pokrywa śnieżna zbliża się nawet do metra. I śnieg się utrzymuje, bo jest kilkustopniowy mróz. Jak usłyszałem od jednego z ratowników górskich, warunki na szlakach turystycznych są miejscami bardzo trudne, a na Babiej Górze wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Kierowcy również muszą uważać. Trasa z Wisły do Szczyrku przez Przełęcz Salmopolską jest co prawda odśnieżona, ale warunki na niej są typowo zimowe.
Zimowa sceneria także na Lubelszczyźnie. Sypnęło śniegiem, a temperatura tylko trochę powyżej zera.
Jak się pani zima dzisiaj podoba?
No ładna, trochę za późno.
Teraz mogłaby być pogoda. Już połowa kwietnia to ciepło powinno być.
25 dzień wiosny kalendarzowej. Ja myślę, że zamówię kulik dla dzieci na weekend majowy. Ja się pytam, gdzie to ocieplenie globalne?
Ale twierdzę, że kwiecień, plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata.
Na spacer po zimowym Lublinie wybrał się nasz reporter Krzysztof Kot. No ale milej by było, aby kwiecień, plecień przeplatał trochę słońca i trochę lata. Chłodem wieje niestety także na wschodzie, a konkretnie na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Sytuacja jest poważna i nieprzewidywalna. Tak o gromadzeniu się rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą mówił w porannej rozmowie w RMF24.pl Andrii Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, podkreślał jednocześnie.
Dostaliśmy zapewnienia od naszych partnerów na zachodzie i od poszczególnych państw, w tym Polski, i też od NATO, Unii Europejskiej, że będziemy robić wszystko, że my i partnerzy nasi będziemy robić wszystko, żeby nie dopuścić do wojny i do deeskalacji tego, co nastąpiło.
Cała rozmowa Roberta Mazurka z Andrijem Deszczycą także o polsko-ukraińskiej historii jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Murem za Ukrainą stoi Waszyngton. Biały Dom z niepokojem przygląda się ostatnim działaniom Rosji. No i prezydent Joe Biden proponuje Władimirowi Putinowi spotkanie na najwyższym szczeblu poza granicami USA i Rosji. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Stanowisko USA wobec Ukrainy i działań Rosji pozostaje bez zmian. Waszyngton nie uznaje aneksji Krymu. Biały Dom podkreśla, że Rosja destabilizuje sytuację na Ukrainie. W czasie wczorajszej telefonicznej rozmowy z Władimirem Putinem Joe Biden wyraził zaniepokojenie zwiększeniem przez Rosję liczby oddziałów na okupowanym Krymie oraz granicach Ukrainy i wezwał Kreml do zmniejszenia napięć. Podkreślił wsparcie Waszyngtonu dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Biały Dom nie wyklucza dalszej pomocy finansowej dla Ukrainy. Sekretarz stanu USA Antony Blinken w rozmowie z szefem dyplomacji Ukrainy zapewnił go natomiast o, jak się wyraził, niezachwianym poparciu USA dla tego kraju. Departament Stanu w oświadczeniu wyraził zaniepokojenie celowymi działaniami Rosji obliczonymi na eskalację napięć w relacjach z Ukrainą, włącznie z agresywną retoryką i dezinformacją, coraz częstszymi przypadkami naruszania rozejmu i ruchami wojsk na okupowanym Krymie i przy granicy z Ukrainą. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
A jak poinformowała rzeczniczka ukraińskiego prezydenta Julia Mendel, Rosja skoncentrowała ponad 40 tysięcy żołnierzy przy wschodniej granicy z Ukrainą i ponad 40 tysięcy żołnierzy na Krymie. Z Ukrainy przenosimy się na Białoruś. Państwo ma wypracowaną taktykę wobec ludzi związanych z polską mniejszością i ją realizuje. Tak Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy komentuje zatrzymanie w Grodnie małżeństwa polskich dziennikarzy i działaczy mniejszości Ines Todryk i Andrzeja Pisalnika. Nasi rodacy zostali przewiezieni do Mińska. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada sprawdzał, co się z nimi dzieje.
Tego wciąż nie ustalili ani dziennikarze, ani działacze Związku Polaków. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zatrzymano Ines Todryk i Andrzeja Pisalnika. Więcej informacji ma się pojawić, gdy uda się wynająć im adwokata. Z kolei białoruski dziennikarz Paweł Marzejka jest przekonany, że to zatrzymanie ma związek z aresztowanymi wcześniej polskimi działaczami. Przypomniał też, że wczoraj Pisalnik otrzymał od prokuratury ostrzeżenie w związku z wypowiedziami dla mediów w sprawie zatrzymań członków polskiej mniejszości.
Jeżeli jeszcze raz prokuratura generalna jakby policzy, że jego słowo, jego sposób styl komentowania jest niezgodny z prawem białoruskim, to zostanie przeciwko niemu rozpoczęta sprawa kryminalna.
Władzom nie podobały się m.in. twierdzenia aktywisty, że zatrzymania Polaków to atak Łukaszenki na polską mniejszość.
Do przestrzegania międzynarodowych norm dotyczących traktowania mniejszości oraz wypuszczania aktywistów wzywały Białoruś władze Polski, Unii Europejskiej i innych państw. 21 283 nowe zakażenia, ale aż 803 ofiary. To jest druga najwyższa liczba zgonów od początku pandemii. Taki dobowy raport przedstawił w środę resort zdrowia. Zatem nadal sytuacja bardzo poważna i rząd przedłuża lockdown. To jest dla nas fatalna informacja, ale spodziewana. Tak zakopiańscy hotelarze komentują decyzję rządu. Zamknięcie branży hotelowej i noclegowej potrwa do długiego majowego weekendu.
Nadzieja umiera ostatnia, dzisiaj została wygaszona, ale no widzimy, co się dzieje. Jesteśmy świadomi tego, co się dzieje i nawet kosztem tego, że no nie tylko majówka nam przepadnie, ale potężne zasilenie naszych budżetów domowych, rodzinnych i firmowych zniknęło. Jesteśmy w stanie tą decyzję w jakiś tam sposób przyjąć. Zamykanie nam kolejnego intratnego okresu jest dla nas fatalnym rozwiązaniem i wydaje się, że na horyzoncie nie ma kolejnego momentu, kiedy będziemy mogli odbijać.
To Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Od poniedziałku zaczną pracę żłobki i przedszkola. Będzie też możliwy sport na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób. Inne obostrzenia pozostają w mocy według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Apogeum fali trzeciej, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, podkreślam, mieliśmy w zeszłych, w poprzednich tygodniach, natomiast teraz ta fala przetacza się przez szpital.
Przypomnijmy, w środę ponad 800 ofiar i 21 tysięcy... 300 zakażonych. Sytuacja jest za trudna, żeby myśleć teraz o jakimkolwiek szerszym luzowaniu obostrzeń, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Liczba zakażeń jest znacznie niższa w szczycie obecnej fali. Dlaczego więc nie mamy szerszego luzowania? Sprawdzał to Krzysztof Berenda.
Dlatego, że co prawda minęliśmy właśnie szczyt liczby zakażeń, ale mamy właśnie szczyt liczby pacjentów przebywających w szpitalach. I choć co prawda mamy dzisiaj pierwszy od dawna dzień, w którym liczba pacjentów w szpitalach spadła o 300 osób, to poprzednie dni przyniosły wzrost.
Cały czas mamy właśnie to apogeum liczby zachorowań, które dzieje się tu i teraz w szpitalach.
Ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski. Właśnie dlatego rząd podjął bardzo bolesną decyzję o przedłużeniu zamknięcia szkół o kolejny tydzień. Przypomnę, że otwarte zostaną jedynie żłobki i przedszkola. Dlatego też rząd przedłużył pozostałe obostrzenia, czyli zamknięta pozostanie gastronomia, kultura, handel, siłownia i rozrywka, a na czas majówki zamknięte pozostaną także hotele.
ponad 450 tysięcy osób, które mają 57 lat, może już zapisać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. W tym tygodniu każdego dnia uruchamiane są zapisy dla coraz młodszych roczników. Wy, słuchacze, pytacie, jak 50-latkowie powinni przygotować się do otrzymania preparatu. No a my odpowiadamy, a konkretnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Najważniejsze to zgłosić się na szczepienie, gdy jesteśmy zdrowi, czyli nie mamy objawów, nawet zwykłego przeziębienia i gdy pod kontrolą są wszystkie choroby przewlekłe, podkreśla profesor Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, czyli nauki właśnie o szczepieniach.
Jak ktoś ma na przykład cukrzycę i w tej chwili ma zaostrzenie, no to podobnie astmę, no to niechże poczeka. Natomiast jeżeli jest w stanie stabilnym, to jak najbardziej szczepienia się nadaje.
Te zasady dotyczą wszystkich, którzy zgłaszają się na szczepienie. Jutro możliwość zapisu i otrzymania e-skierowania zyskają urodzeni w roku 1965. W piątek rocznika 1966, w sobotę rozpoczną się zapisy osób o rok młodszych, a w poniedziałek urodzonych w 1968 roku.
Polecamy Wam też stronę rmf24.pl, tam dokładnie opisujemy wszystkie sposoby zapisów na szczepienia. Europejska Agencja Leków przekazała, że w przyszłym tygodniu wyda zalecenie w sprawie stosowania szczepionki firmy Johnson & Johnson, ale nadal uważa, że korzyści z jej stosowania przeważają nad ryzykiem. Przypomnijmy, firma wstrzymała prewencyjnie dostawy do Unii Europejskiej po tym, jak w USA wstrzymano jej podawanie ze względu na wystąpienie 6 przypadków zakrzepów krwi wśród prawie 7 milionów zaszczepionych osób. I o tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
Europejska Agencja Leków bada wszystkie przypadki i zdecyduje, czy konieczne będą jakieś ograniczenia w stosowaniu szczepionki Johnson & Johnson. Do krajów Unii szczepionka ta dopiero dociera, a unijne państwa znowu, jak w przypadku preparatu AstraZeneca, reagują samodzielnie, nie koordynując swoich decyzji. Wiele krajów takich jak Włochy, Grecja czy Belgia będzie czekać na rekomendację Europejskiej Agencji. Natomiast na przykład Francja szczepionkę będzie podawać osobom powyżej 55 roku życia, podobnie jak preparat AstraZeneca. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że informacje ze Stanów Zjednoczonych mogą zaszkodzić europejskiej kampanii szczepień. Unia bardzo liczyła na przyspieszenie w związku z tą jednorazową szczepionką. Ursula von der Leyen ogłosiła jednak, że 50 milionów dodatkowych dawek firmy Pfizer-BioNTech będzie dostępnych jeszcze w tym kwartale.
Bez użycia szczepionki koncernu Johnson & Johnson osiągnięcie unijnego celu zaszczepienia 75% ludności może przesunąć się z końca września na początek grudnia. Tak wynika z opublikowanej w środę prognozy firmy analitycznej Airfinity. Postanowiliśmy o zaszczepieniu kadry olimpijskiej i reprezentacji Polski w piłce nożnej, która będzie uczestniczyła w Mistrzostwach Europy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że do Igrzysk Olimpijskich w Tokio zostało równo 100 dni. Koronawirus to niezwykle groźna, fatalna choroba, która może dotknąć każdego, niemalże w każdej chwili. Dlatego, aby zapewnić komfort naszym sportowcom, którzy mają nam dawać radość, nadzieję w Tokio, postanowiliśmy o zaszczepieniu całej ekipy olimpijskiej, ekipy naszych olimpijczyków, ale także ekipy naszej reprezentacji w piłce nożnej, która będzie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Europy, poinformował Morawiecki. Ponad 4600 pacjentów chorych na COVID-19 leży w szpitalach w Śląskiem. Stale zwiększana jest liczba łóżek dla zakażonych, ale zajętych jest obecnie 85% z nich. Nasza reporterka Anna Kropaczek informuje, że przybywa chorych w ciężkim stanie.
Przybywa osób podłączonych do respiratorów. W całym województwie śląskim blisko 450 chorych na COVID-19 korzysta z takich urządzeń. W regionie pozostało 30 wolnych respiratorów. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Śląskiem wykryto 3386 nowych zakażeń, znów najwięcej w Polsce. Wykonano ponad 12 tysięcy testów, czyli niespełna 30% dało wynik dodatni. W ostatnim czasie ogniska choroby pojawiły się m.in. w ośrodku odwykowym i zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Gorzycach w powiecie wodzisławskim. Tam łącznie zakażonych jest około 60 osób.
Mapę zakażeń możecie też zobaczyć na stronie rmf24.pl. Powstanie punktów szczepień w aptekach jest możliwe, ale nie we wszystkich, mówią farmaceuci. Od piątku zyskają oni także dodatkowe uprawnienia dzięki wchodzącym w życie nowym zapisom ustawy o zawodzie farmaceuty. A szczegóły zna Marek Wiosło.
W samej Małopolsce w sprawie szczepień przeszkolono już ponad 400 farmaceutów. Kolejne 500 osób jest w trakcie szkoleń. Powstanie punktów szczepień w aptekach wiązać się będzie z poważnymi zmianami organizacyjnymi. Jest możliwe, ale nie wszędzie, mówi Elżbieta Rząsa-Duran, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Wiele aptek, szczególnie w dużych centrach handlowych, ma dosyć duży metraż i nie będzie problemu, aby część powierzchni przeznaczyć właśnie na taki punkt szczepień. I na pewno nie będzie możliwe we wszystkich aptekach.
Farmaceuci od piątku zyskają także m.in. uprawnienia wykonywania zastrzyków z adrenaliny dla osób, u których wystąpił na przykład szok anafilaktyczny.
To Marek Wiosło, dziękujemy i zmieniamy temat. Profesor Wojciech Maksymowicz odchodzi z klubu PiS. Ma to związek z zarzutami o nieetyczne praktyki przy eksperymentach na olsztyńskiej uczelni, które Maksymowicz nadzorował. Ministerstwo Zdrowia domaga się wyjaśnień. A jak odnosi się do tych zarzutów sam Maksymowicz? Konferencji byłego już posła PiS wysłuchał Paweł Balinowski.
Całkowicie je odrzuca.
Nigdy ja, ani mój zespół nie prowadził eksperymentów na płodach, ani na zwłokach płodów pochodzących z aborcji.
Mówił profesor Maksymowicz. Chodzi o eksperymenty w dziedzinie neurochirurgii, które nadzorował w latach 2013-2020. Resort zdrowia domaga się od uczelni wyjaśnień, bo dostał sygnał o nieetycznych praktykach podczas tych badań.
Otrzymaliśmy informację nieanonimową, zawierającą bardzo konkretne informacje, które musimy zweryfikować. Informacje dotyczące konkretnych pacjentów, konkretnych sytuacji.
Wyliczał minister zdrowia Adam Niedzielski. Profesor Maksymowicz nie czekał na ustalenia resortu i odszedł z klubu PiS, stwierdzając, że to atak nie tylko na niego, ale przede wszystkim na polskich naukowców medycznych.
Grzegorz Braun wykluczony z obrad Sejmu. Polityk Konfederacji nie chciał założyć maseczki. Został więc wyrzucony z sali plenarnej przez marszałek Elżbietę Witek. Doszło do tego na samym początku posiedzenia.
Proszę o założenie maseczki. Proszę o założenie maseczki.
Wzywam do przestrzegania prawa obowiązku.
Panie pośle, uniemożliwia pan prowadzenie obrad.
No, niektórzy zapomnieli, ale prawo dotyczy także posłów. A jak Grzegorz Braun był usuwany z Sejmu, zobaczcie na rmf24.pl. Wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego odesłany do prokuratury do poprawienia. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, Senat wezwał we wtorek prokuraturę do poprawienia wniosku w sprawie pociągnięcia Grodzkiego do odpowiedzialności za zarzucaną mu korupcję. O sprawie informowaliśmy jako pierwsi. No a jakie są powody zwrócenia wniosku prokuraturze?
Wicemarszałek Borusewicz, który podpisał się pod wezwaniem do poprawienia wniosku przez prokuraturę, wskazuje dwie wady formalno-prawne, które zdaniem senackich prawników sprawiają, że wniosek o uchylenie Grodzkiemu immunitetu w obecnym kształcie nie nadaje się do rozpatrzenia. Pierwsza wada to niespójność samego wniosku z jego uzasadnieniem. Mówiąc wprost, chodzi o podniesienie w uzasadnieniu szeregu faktów, które nie mają związku ze stawianymi Grodzkiemu zarzutami, bo dotyczą wydarzeń objętych przedawnieniem albo na przykład zasłyszanych przez świadków, także od osób już nieżyjących, których nie można uznać za dowód w sprawie. Drugi zarzut to brak upoważnienia prokuratora generalnego do podpisania skierowanego do Senatu wniosku przez jego zastępcę. Wezwanie do usunięcia tych braków w ciągu 14 dni trafiło do prokuratury regionalnej w Szczecinie.
Informował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Wysoką rangą funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Pruszkowie spowodował kolizję w Warszawie i ignorując zdarzenie odjechał. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Wydział Kontroli wszczął już postępowanie wobec tego oficera. No a co wiemy o okolicznościach tego zdarzenia?
Z informacji, które uzyskałem, wynika, że w zeszłym tygodniu funkcjonariusz jechał swym samochodem na służbę. Na prymasa tysiąclecia uderzył w jadący obok samochód i nic sobie z tego nie robiąc kontynuował jazdę. Poszkodowany kierowca ruszył za sprawcą, jechał za nim przez kilka kilometrów, dając mu znaki, by się zatrzymał. Zgubił go jednak na Ochocie. Zawiadomił więc policję o sprawie, podając numery samochodu, który uszkodził jego pojazd. Po sprawdzeniu okazało się, że auto należy do wysokiego rangą oficera. Dopiero nazajutrz przyszli do niego funkcjonariusze. Co ciekawe, przyjął mandat i złożył wyjaśnienia komendantowi. Ten zdecydował o kontroli, a chodzi przede wszystkim o ustalenie, jakie były powody niezatrzymania się policjanta po kolizji.
Jest postęp w rozmowach związkowców z rządem na temat tak zwanej umowy społecznej dotyczącej górnictwa. Zakłada ona stopniową likwidację branży do 2049 roku. Udało się uzgodnić gwarancję zatrudnienia górników w kopalniach do emerytury.
Gwarancje te będą zapisane w nowej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, łącznie z całym systemem osłon socjalnych. Myślę, że to jest jeden z najistotniejszych punktów całej umowy społecznej.
Mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Ostatnie negocjacje odbywały się online, a kolejne w takiej samej formule zaplanowano na piątek. Dzięki RMF FM rosną szanse klientów Energi Obrót na anulowanie aneksów, po podpisaniu których klienci zaskoczeni zostali wyższymi rachunkami za prąd. Aferę ujawnił Kuba Kaługa. Po naszych interwencjach Energa Obrót przyznała, że samodzielnie skontaktuje się z poszkodowanymi klientami. No i to jest zwrot w tej sprawie.
Do tej pory spółka zachęcała klientów, by kontaktowali się z jej infolinią. Teraz deklaruje, że sama nawiąże z nimi kontakt. Chodzi o osoby, które podpisały aneksy za pośrednictwem pozbawionych już certyfikatów przedstawicieli handlowych. Przed naszym materiałem w jednej z grup sprzedażowych prawo do podpisywania aneksów straciła jedna osoba. Dzień po ujawnieniu kulis pracy grupy kolejnych 19 osób. Rozmowy ma prowadzić na zlecenie Energii Obrót zewnętrzna firma. Ruszyć mają w piątek. W pierwszej kolejności weryfikowane będzie to, czy klienci otrzymali pełną informację o ofercie. Będą też proszeni o ocenę kontaktu z przedstawicielem handlowym. Dalsze decyzje, jak przekazał mi Krzysztof Kopeć z biura prasowego grupy Energa, podejmowane będą już indywidualnie po przeanalizowaniu informacji od poszczególnych klientów.
Solidarna Polska i Porozumienie zwierają szeregi przed wyborami prezydenta Rzeszowa. Kandydat partii Jarosława Gowina, Waldemar Kotula, wycofuje się i popiera kandydata partii Zbigniewa Ziobry, Marcina Warchoła. Nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek wie, dlaczego Kotula się wycofał.
Tłumaczy to wyborczą matematyką.
Matematyka jest prosta. Wiemy, jak jest jeden kandydat z opozycji, po prawej stronie politycznej zostało nas zgłoszonych więcej kandydatów.
Mówi Waldemar Kotula. W tej chwili jasna jest sytuacja czterech kandydatów. Grzegorza Brauna z Konfederacji, Ewy Leniart z PiS-u, wspólnego kandydata opozycji Konrada Fiołka i Marcina Warchoła. Oni już złożyli listy z wymaganymi podpisami. Lista Brauna została pozytywnie zweryfikowana. Jutro ma zapaść decyzja w sprawie Leniart, a pojutrze w sprawie Warchoła i Fiołka. Teoretycznie listy może złożyć jeszcze 7 z 13 zarejestrowanych wstępnie kandydatów. Dwóch z nich, Maciej Masłowski i Waldemar Kotula, wycofało się z wyścigu i poparło Warchoła.
Królestwo nie może stać w miejscu. 4 dni po śmierci męża księcia Filipa, brytyjska królowa Elżbieta II wróciła do pełnienia obowiązków, informuje z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
94-letnia królowa zawsze przedkładała poczucie obowiązku publicznego ponad względy prywatne. Wzięła udział w krótkiej ceremonii pożegnania lorda Chamberlaina, który przez lata odpowiedzialny był za organizowanie królewskich uroczystości. W zaplanowanym na najbliższą sobotę pogrzebie księcia Filipa będzie mogło wziąć udział maksymalnie 30 osób. Jak donoszą brytyjskie media, w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze królowa będzie musiała usiąść sama w stosownej odległości od reszty żałobników. Nie znajduje się bowiem w jednej ochronnej bańce z innymi członkami rodziny królewskiej, a takie są obowiązujące obecnie na wyspach obostrzenia epidemiczne.
Bernie Madoff, makler skazany za stworzenie największej na świecie piramidy finansowej, zmarł w więzieniu w Butner w Karolinie Północnej w wieku 82 lat. Madoff, który ukradł około 65 milionów dolarów, chorował poważnie na nerki, miał też inne kłopoty zdrowotne. Ofiarami maklera był m.in. Leonard Cohen. Gwiazdy filmowe takie jak John Malkovich, Kevin Bacon i Kyra Sandwick oraz fundacja charytatywna związana ze słynnym reżyserem filmowym Stevenem Spielbergiem. Finansista zgodził się sprzedać wiele swoich aktywów, aby wpływy z tych transakcji poszły na częściowe pokrycie strat jego klientów. Jego majątek został oceniony na około 825 milionów dolarów. Środa to w RMF FM zawsze dobry czas, aby porozmawiać o zdrowiu. Zatem odpowiednia dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Tak przekonują lekarze. Właśnie o tym, co może nas uchronić przed nowotworem, mówiliśmy w naszym cyklu Twoje zdrowie. A jaką dietę zalecają specjaliści? O tym Michał Dobrołowicz.
Przede wszystkim warzywa i owoce, 5 porcji dziennie, z których większość to warzywa. Do tego onkolodzy radzą, aby ograniczać sól i czerwone mięso. Tak mówi teoria, a ja sprawdzam, jaka jest praktyka. Posłuchajmy tych, którzy przechodzą tutaj teraz w okolicy. Co państwo zjedli dzisiaj na śniadanie?
3 parówki, ser żółty i chyba chleb razowy, z tego co pamiętam. I pomidor. Więcej warzyw, nie pamiętam.
Było jajko, była szynka, ser i też była sałata, rzodkiewka i ogórek chyba kiszony z tego.
To trochę warzyw było.
Tak, malutko.
Staramy się, ale nie zawsze wychodzi.
W najbliższych tygodniach i miesiącach powinno być zdecydowanie łatwiej w tych staraniach. Świeżych warzyw i owoców będzie coraz więcej. Lekarze zachęcają, aby z tego korzystać.
Zwykły rogalik, przyczyną sporego niepokoju na jednym z krakowskich osiedli. Zaniepokojeni mieszkańcy twierdzili, że na drzewie zauważyli legwana. Taką egzotyczną jaszczurkę. Na pomoc wezwano inspektorów z krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Zadzwoniła do nas kobieta z błagalną prośbą, żebyśmy przyjechali na interwencję, bo na drzewie jest usadowiony legun. Twierdziła, że zwierzę to sieje postrach. Bali się o siebie, ponieważ stwierdzili, że jest to niebezpieczne zwierzę, które może zagrażać po prostu im. No bali się, nie wiedzieli, co to jest. Jest brązowe, siedzi na drzewie i straszy. I inspektorzy podjechali na miejsce, zorientowali się, o jakie drzewo chodzi, podeszli pod owo drzewo i oczom ukazał się na drzewie zamieszczony rogalik croissant.
Mówiła Joanna Repel z krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. No i od dziś to już nie jest zwykły rogalik, to rogalik, który poruszył serca wielu, ale na szczęście z happy endem, choć rzeczonego croissanta już raczej bym nie próbował, wszak szczęście ma swój limit. To wszystko w tym wydaniu podsumowania dnia w RMF FM. Niech kolejny dzień będzie znacznie lepszy i tego Wam życzę. Tomasz Weryński. Dziękuję i do usłyszenia.